myślałem, że tą drugą część zostawię sobie na inny raz. Myślę dlatego, że w tej lekcji troszeczkę inaczej popatrzymy, aczkolwiek podstawą będą te same słowa, te same rozważania, czyli tęcza jako znak przymierza. Chciałbym jeszcze tylko dołożyć jedne słowa, które troszeczkę wcześniej zanotowane są. W 8 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej 20 i 21 werset. Od 21 i 2. I zawonił od 20. Zatem zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i ofiarował całopalenia na ołtarzu Ony. I zawonił Pan wonnością wdzięczną i rzekł Pan w sercu swoim: nie będę więcej przeklinał ziemi dla człowieka, albowiem myśli serca człowieka zła jest. Od młodości jego nie zatracę mi więcej wszystkiego, co żyje, jaką teraz uczynię. A póki ziemia trwać będzie, siew i żniwo, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nie ustaną. No, ciekawy bardzo zapis, że Pan zawoniał wdzięcznością, i mówi, aczkolwiek mówi, myśli człowieka właściwie zawsze zła. Wcześniej wspomnieliśmy, że człowiek, że razem można dużo dobrego i dużo złego, a tutaj mówi nawet, że myśl człowieka jest jaka? Zła, od młodości do końca. Ale Pan Bóg powiedział, że więcej karał nie będzie, mówi, albowiem więcej nie zatracę więcej wszystkiego, co żyje. No, bardzo ciekawe słowa, że wypowiedział tak, że doszczętnie już nie będzie nigdy w taki sposób wyniszczone. Wspomnieliśmy, że będziemy zastanawiać się nad tym znakiem tego przymierza, przymierze tęczy. No, nasuwałoby się pytanie, czy interesować się, czy też nie. Muszę przyznać, że jeden z braci mnie troszeczkę tak zdusił, kiedy nad tym wykładem się zastanawiałem. Mówię, że to raczej nad tym nie należałoby się tym zajmować, tylko przyjąć, że był znak. Ale mnie to zastanawiało, dlaczego ten znak jest ukazany akurat w kolorach, a dlaczego na przykład nie jeden kolor. Też by był znak, czy nie byłby znak? Byłby znak. Co Pan Bóg chce przemówić do nas przez te kolory? Chciałbym jeszcze przytoczyć wersety z Psalmu 8 i werset 4. Gdyż się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich i miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek, że nań pamiętasz. Kiedy się patrzy na tą wielkość i na tą piękność całego wszechświata, które Pan Bóg uczynił, powstaje pytanie, cóż jest właściwie w stosunku tego człowiek. Jeszcze jeden psalm z 19 psalmu, a 23 werset. Dzień niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy przekazuje umiejętność. Wracając, braterstwo, teraz do tego zjawiska tęczy, które pojawiło się po potopie. Czy patrzeć na to jako literalne zjawisko, czy tam też są pewnego zawarte rzeczy w tych kolorach, które moglibyśmy wyciągnąć lekcje dla siebie. Jeśli literalne zjawisko, no to nie ma żadnej naszej lekcji po prostu już tym dla nas. Zjawisko jest i nic po prostu to nie znaczy. Chociaż było wspomniane, że jest to dla Noego miało być znakiem i nie tylko dla Noego, dla całego jego potomstwa miało być znakiem. Ale czy w tych kolorach jest pewne ukryte znaczenie? Jeśli patrzymy na cienie przybytku, to mówimy o kolorach, że występuje tam biały, czerwony, niebieski, fioletowy. Występują kolory i znaczenie tego mówimy, prawda? Że biały to będzie co? Sprawiedliwość. Czerwony to będzie oku. Niebieski, kto pamięta? Wierność. A fioletowy to królewskość, prawda? Duchowy stan, byśmy powiedzieli. Czyli ma pewne jakieś odniesienie. Teraz nasuwa się pytanie, jak popatrzeć na tą tęczę. Czy jest jakieś dla nas nasze znaczenie duchowe? Jeśli jest, to też by było na jaki czas. Ja myślę, że tam jest ukryty czas nie tyle tysiąclecia, ale też ten czas, kiedy ta tęcza się ukazywała już wcześniej, przed przyjściem naszego Pana, czyli też czas na wiek Ewangelii. Chciałbym jednocześnie najpierw wspomnieć, jak niektórzy się zapatrują na tęczę, a później wspomnieć, co Biblia na ten temat mówi. Tęcza powstaje na skutek załamania, rozszczepienia oraz całkowitego odbicia światła słonecznego w kroplach wody. To, co wcześniej wspominaliśmy, załamanie światła jakiego? Białego. Światła białego. I widzimy ją w postaci barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu w przeciwnym kierunku od położenia słońca. Oko ludzkie postrzega łuk składający się z sześciu kolorów. Mówię oko ludzkie, widzi sześć kolorów, a więc czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. To są właściwe kolory tęczy. Czyli sześć kolory tęczy, które oko ludzkie może widzieć. To muszę przyznać, że to ja wynotowałem, bo ja tam do tego sam nie doszedłem. Pewne zapisy, żeby braterstwo nie myśleli, że ja do tego doszedłem. Pomimo faktu, że w tęczy występuje niemal ciągłe widmo kolorów, tradycyjnie uznaje się, że kolorami tęczy są siedem kolory. I teraz tłumaczę. Czerwony na zewnątrz łuku, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy wewnątrz łuku. Czyli jakbyśmy chcieli powiedzieć, na zewnątrz jest kolor czerwony, a ostatni kolor będzie wewnętrzny, będzie fioletowy. Żebyśmy mieli takie wyobrażenie, jest to łuk i ma zewnętrzny i wewnętrzny. Wewnątrz łuku znajduje się barwa fioletowa, a na zewnątrz czerwona. Niekiedy można zaobserwować drugą tęczę. Może o tym na samym końcu wspomnę, ale zapamiętajmy, że nie zawsze. Niekiedy można zaobserwować drugą tęczę, tak zwaną wtórną, o mniejszej jasności. W przypadku tęczy wtórnej dzieje się coś innego. Barwa fioletowa znajduje się na zewnątrz łuku, a wewnątrz znajduje się barwa czerwona. Czyli odwrotnie. Czyli inaczej byśmy powiedzieli na opak. Nie jest to, że to jest zjawisko regularne, tylko nieraz, bo jeszcze można zaobserwować i trzecią, no ale już nie chciałbym tutaj więcej wspominać. Tęcza pojawia się, no jakie wierzenia? Tu chciałbym przytoczyć, no może tak z religii zwierzeń może pogańskich. Tęcza pojawia się i w literaturze, i sztuce. Na przykład tęczowa flaga stanowi symbol masońskiego zakonu. I ona ma siedem barw. To, co też mówiliśmy, można powiedzieć, że siedem to jest co? Zupełność, prawda? 7 bar. Masoni uważają za masona, że pierwszym masonem był Adam. Że pierwszym masonem był Adam. Uważają Adama jako pierwszego człowieka i Noego, budowniczego biblijnej, to co w Biblii mamy z Noego, budowniczego Arki, co wcześniej wspominaliśmy. Później również niektóre grupy uznają 6 kolorów. W mitologii greckiej tęcza była utożsamiana z drogą, jaka prowadziła posłankę Iris między ziemią a niebem, czyli most między ziemią a niebem. W mitologii chińskiej tęcza była szczeliną w niebie, zamkniętą za pomocą kamieni z 5 lub 7 kolorów przez boginię Niwa. W mitologii hinduskiej tęczę nazwano łuk Irydy, boga błyskawic i grzmotów. W innych mitologii skandynawskiej był to most łączący świat bogów i ludzi. Takie było spojrzenie po prostu na tęczę. No jeszcze tutaj można by było, że od nas daleko jest Australia, tam aborygeni żyją, nie? Żyli czy żyją jeszcze, nie wiem jak tam wygląda teraz, ale myślę, że jakaś część żyje. To znaczy uważali, że świat narodził się z tęczowego węża. Natomiast w słowiańskiej, że wierzenie, że pół człowiekiem, pół demonem mógł zostać człowiek wciągnięty do nieba przez tęczę. I to jakoś określone jest, że planetnikiem, czyli pół człowiekiem, pół bogiem mógł zostać człowiek wciągnięty przez tęczę do nieba. Wspomniałem o mitologii, o tych wierzeniach różnych. W Biblii tęcza jest symbolem przymierza między Bogiem a właściwie człowiekiem. Jest obietnicą złożoną przez Boga Noemu, że ziemi nienawidzi już więcej wielka powódź. Tęcza stała się symbolem ruchu też w judaizmie, zwanego Beni Noach, i członkami Beni Noach są Żydzi, którzy kontynuują drogę wielkiego przodka, jakim był Noe. Ruch ten ma korzenie w tradycji żydowskiej, a szczególnie w Talmudzie. No, przedstawiłem takie ogólne spojrzenie dzisiejszego po prostu świata na tęczę. Jakie znaczenie duchowe? Tak piękne, byśmy powiedzieli, literalne zjawisko. Aczkolwiek jak powstaje po burzy, po wielkiej ulewie, czyli z jednej strony byśmy popatrzyli, jest strach, z drugiej strony pojawia się tęcza, która chce do nas coś przemówić. Tęcza złożona z 7 barw, tak jak wspominaliśmy, powstaje na skutek załamania tego światła białego, słonecznego, na tle ciemnego obłoku. Można wnioskować, że pomimo, że ucisk jest przed nami, a my wiarą widzimy błogosławieństwa należące do przyszłości, błogosławieństwa restytucyjne i przez szczegółową analizę tego załamania światła prawdy poznajemy piękność planu Bożego. Chciałbym jeszcze wspomnieć, bo to będzie może jeszcze na końcu do tego powrócę, że tęcza widziana z góry, na przykład przez lotnika, my widzimy łuk, a on może widzieć z góry, może widzieć koło. Przejdziemy, braterstwo, do analizy tych kolorów, żebyśmy patrząc na to zjawisko widzieli dzieło Boże. Pierwszym, tym zewnętrznym kolorem jest kolor czerwony, bądź barwa czerwona, bądź to wszystko jest jeszcze na, oparte na falach, ale ja będę mówił tak, jak odbieramy, widzimy kolor czerwony. Kolor czerwony, jeśli patrzymy tak dzisiaj, to jest symbolem, byśmy powiedzieli, kolor czerwony dzisiaj czego symbolem jest? Miłości, prawda? Symbolem miłości. Dość często symbolem tego jest róża czerwona. Bądź niedawno młodzi walentynki obchodzili. Nie mówię, że nasza młodzież obchodziła. Serduszko w koloru jakiego? Czerwonego. Czyli jest to czerwony. Ale możemy popatrzeć jeszcze bardziej, że przez kolor czerwony niesienie pomocy. Czerwony krzyż. To, co, że pragną nieść tą pomoc. Wszystko przez kolor czerwony. Z drugiej strony jest to, jak popatrzymy, kolor czerwony, to jest też i kolor rewolucji. Kolor pewnych przewrotów, prawda? Kolor czerwony, no myśmy mogli patrzeć na sąsiedni kraj, gdzie miał kolor czerwony, na którym tle był sierp i młot. Proszę? I gwiazda? No ale nie Dawida. I ja myślę, że z tym kolorem to tak, jest dużo symboli i to wskazuje, kiedy wspominaliśmy o tym kolorze, który jest w cieniach przybytku, to wskazuje na oku. Okup to na ofiarę Pana Jezusa i myślę, że na ofiarę naszą. Okup na obietnicę odkupienia. Przecież ten człowiek, który po potopie powstawały myśli, co będzie z człowiekiem w przyszłości. Czy znowu będzie pewien kataklizm, czy człowiek się jakoś podniesie, czy też nie. Więc w tym kolorze czerwonym mieściła się obietnica odkupienia. Przeczytajmy słowa z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, drugi, a piąty i szósty werset. Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego. Piąty mówi, bądź jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego. Czyli w tym się mieściła ta obietnica odkupienia, że przy w tym kolorze czerwonym, że odda swoje życie, Pan Jezus życie za wszystkich. Że ludzkość będzie zbawiona. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, a 20 od 20 wersetu. Gdyż stworzenie marności jest poddanie nie dobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego odkupienia ciała naszego. Czyli jest tu wspaniała nadzieja zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. W tym kolorze czerwonym mieści się oddane życie Pana Jezusa i nie tylko, że oddane życie Pana Jezusa jako równoważna cena, ale oddane życie w sposób, i to w sposób ofiarniczy, czyli to w taki sposób oddane życie ofiarniczy przyniosło dla Pana Jezusa błogosławieństwa i przyniesie również i dla nas pewnego rodzaju błogosławieństwa, jeśli podobnie zechcemy oddawać swoje życie. Występuje w tym jeszcze bardzo złączony z tym kolorem, tak zwany podczerwony. Chciałbym tylko o tym wspomnieć, że to są niewidzialne już promienie dla oka, Promieniowanie ma zastosowanie, te promienienie mają za bardzo zastosowane w umiejętności, w rozwoju umiejętności, w technice, a szczególnie noktowizji. Co to jest noktowizja? To znaczy, że możemy widzieć w nocy, patrząc przez to, możemy patrzeć, no nie zupełnie jak w dzień, ale dokładnie widzieć obrazy, czyli rozprasza wszelki mrok, a widzimy pewnego rodzaju obrazy. Że coś, co możemy popatrzeć w przyszłość, pomimo ciemnego jeszcze okresu czasu. I myślę, braterstwo, że my w takim czasie żyjemy, że jeszcze nie ma widocznych rzeczy zbawczych, ale już je możemy widzieć. Prorok Malachiasz tak to określa w swoim czwartym rozdziale, a werset drugi to mówi, że może odczytam. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydła. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karne. Mówi, że wam, którzy się boicie imienia, wznijdzie słońce sprawiedliwości, która rozproszy wszelki mrok, że będzie można widzieć. Niewidzialna moc, dokona tego niewidzialna moc wypływająca z okupu, i ona w słusznym czasie uzdrowi całą ludzkość. Mówi, porośniecie jako cielęta, jako doskonałość ludzkiej natury. Lecz te niewidzialne, uzdrawiające promienie w wieku Ewangelii mogą tylko rozeznać ci, którzy starają się poznać plan Boży. Następnym kolorem tęczy jest oranż. Powstaje po zmieszaniu dwóch podstawowych barw, czerwonej i żółtej. Jest to kolor tak określony, że jakbyśmy chcieli rozpalonej miedzi. Chciałem tutaj wspomnieć na werset, który jest zanotowany w Księdze Objawienia, pierwszy rozdział i 15 werset mówi, a nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozwalone, a głos jego głos wielu wód. A nogi jego podobne mosiądzowi. Ja wspomniałem, że ten kolor oranż to jest taki żółty, kolor rozpalonej miedzi, bo w skład mosiądzu wchodzi miedź. I teraz objawiciel widzi tutaj, że ona jest bardzo rozpalona. Co to oznacza? Że nastąpi obietnica przywrócenia ludzkości do obrazu i podobieństwa Bożego. Miedź. Ludzka natura. Czyli człowiek zostanie przywrócony do tego stanu, od którego odpadł, przekraczając prawo Boże. Jest tutaj zawarta w tej barwie, w tym kolorze, obietnica przywrócenia człowieka z powrotem do społeczności z Bogiem, do stanu takiego, od którego odpadł. Następnym kolorem, który jest barwa, kolor żółty, pochodzący z dwóch źródeł, jak na przykład światło czerwone, czyli kolor czerwony i zielony. Także jest postrzegane przez oko ludzkie jako kolor żółty. Kolor żółty wskazuje na wielkie obietnice i apostoł Piotr w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale i czwartym wersecie mówi, że są nam wielkie i kosztowne obietnice darowane. Wiemy, że te obietnice, które możemy widzieć, To są obietnice duchowe. Apostoł określa, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło. To są obietnice, że możemy dostąpić boskiej natury, duchowej natury, że możemy stać się nowym stworzeniem, tym, którym jeszcze nie było, kiedy Pan Bóg stwarzał wszystkie rzeczy. Łącząc kolor czerwony, żółty, równa się oranż. Ja wiem, to oranż to jest taki kolor pomarańczowy, prawda? I teraz, żeby zostać nowym stworzeniem, czyli kolor żółty, musimy wierzyć w okup, umrzeć z nim, co wskazuje na kolor czerwony, i jesteśmy wtedy usprawiedliwieni, to co wskazuje kolor żółty. Bo jeśli nie będziemy usprawiedliwieni, to nigdy tych obietnic nie dostąpimy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 4:7, ten werset był przytoczony wcześniej, że mamy ten skarb w naczyniu jakim? Glinia. Ja to teraz zapytam, to w jakim naczyniu mamy ten skarb? To gdzie mamy ten skarb?
W ciałach naszych.
Jakich ciałach naszych? Proszę? Przeciekające, tak? W naszych ziemskich glinianych. Ale jakich? Niedoskonałych.
Ale chodzi o kolor?
Mamy ten, teraz już nie, bo ja wspomniałem, że jest to na poparcie czegoś, ale żeby braterstwo uchwycili, teraz werset mamy. 2 Koryntian 4:7. On był przytoczony w wcześniejszym wykładzie. Mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Wypalonym, tak mówi.
Ale nie pisze, że to nie.
Ale nie pisze, że niedoskonałe. I nie pisze, że wypalony. Ja myślę, braterstwo, że to, co wspominaliśmy, że żeby dostąpić pewnych rzeczy, żeby być nowym stworzeniem, to nasze ciała wcześniej muszą być jakie? Usprawiedliwione. Czyli w oczach Bożych muszą być uznane jako... Jakie? Jako doskonałe. No, mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Nam jest dość dobrze się podeprzeć, że kiedy błędy popełniamy, to powiemy, że mamy ten skarb w naczyniu jakim? Glinianym. Ono jest przeciekające, nietrwałe, ulega stłuczeniu. Ale tu chodzi, że to jest coś innego. Ono już jest jakie? Usprawiedliwione. My musimy dbać o ten skarb, żeby on nam nie ubył z tego naczynia. Ja braterstwu może, bo miałem już, może jeszcze tu wspomnę, bo jest inne przypowieść, która mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest człowiekowi, który znalazł co? Skarb. I, a perłę to później, ale skarb. Posprzedawał wszystko i kupił oną co? Rolę. A w tej roli był co? Skarb. I ja myślę, że tu nie chodzi o przeciekające. Żeby to mu nie uciekło, to kupił całą co? Rolę. Tak samo w naszym życiu, że jeśli mamy ten skarb w naczyniu, to musimy dbać o to, żeby ten skarb z naszego naczynia co? Nie wyciekł. Bo jeżeli wycieknie, to co pozostanie? Nie mamy wtedy czego? Skarbu. Ten skarb, który mieliśmy, ten skarb straciliśmy. I tutaj w tych kolorach jest wspomniane, żeby być w pełni usprawiedliwiony, to czerwony, który wskazuje na okup naszego Pana, mówi, ale żeby być i kolor żółty, aby być nowym stworzeniem, musimy uwierzyć w okup i umrzeć z nim, to co wskazuje kolor czerwony. Wtedy jesteśmy usprawiedliwieni, to znaczy oznaczone jest kolorem żółtym. I musimy dbać o to, aby tego nigdy nie utracić. Kolor zielony. No, zieleń to co, tak? Dość często powiemy, że z czym nam się kojarzy? Z nadzieją, tak? Kolor kojarzy się przede wszystkim z życiem, z harmonią, dość często mówimy z naturą, z bliskim kontaktem z nią, stanowi kolor uzdrowienia, nadziei i wolności. Nic nie jest to innego jak obietnica życia wiecznego. Odczytajmy słowa z Ewangelii Jana, 3 rozdział, a 16 werset. Albowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, żeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał co? Żywot wieczny. To zostało przez Pana Boga przygotowane, że posłał swego Syna, ale mówi pod warunkiem, że każdy, kto weń uwierzy, to może mieć co? Żywot wieczny. Jest przygotowana obietnica i ta obietnica jest pokazana w tym kolorze zielonym. Zieleń jeszcze wspomniany, jest zieleń i w kamieniach. Może ja tylko wspomnę, 4 rozdział objawienia i 3 werset, że ten, który siedział, podobny był jaspisowi. A jaspis to jest koloru jasnozielonego. Na wejrzeniu podobny szmaragdowi. To znowu z kolei kolor zielony, gdybyśmy chcieli popatrzeć. I jeszcze jedno, że kolor zielony w tęczy odznacza się najbardziej. Że obietnica wiecznego życia odznacza się najbardziej. Kolor niebieski, bądź dla niektórych znany jako błękit określenie, to kolor pełen symboliki. Niektóre z nich, to może o niektórych z nich wspomnę, to uduchownienie, pokój, spokój, a także kolor przyjaźni, przywiązania. Wskazuje to na wierność Boga względem swego przymierza. Przeczytajmy słowa z apostoła Pawła z listu do Rzymian. 3 rozdział i 3 werset. Przepraszam. Tam jest. O, jest. 3, dobrze. Bo cóż na tym, jeśli niektórzy nie uwierzyli, a żeż niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Boga. Może nasze to nie oddaje tłumaczenie, ja przeczytam z innego. A zaś niewiara ich zniszczy wierność Boga. Mówi, czy ich niewiara ma zniszczyć wierność Boga, że Pan Bóg jest wierny, wskazuje to na wierność względem swego przymierza. Apostoł Paweł w liście do Żydów mówi wyraźnie, że Bóg jest niezmienny. Przeczytajmy 6 rozdział, a 17 i 18 werset. Dlatego też Bóg chce dostatecznie okazać dzieciom obietnicy nieodmienność rady swojej. Uczynił na to też i przysięgę, nieodmienność swojej rady, że Bóg jest niezmienny, aby przez dwie rzeczy nieodmienne, których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzy się uciekli ku utrzymaniu wystawionej nadziei. Apostoł wyraźnie dowodzi, że Bóg jest niezmienny i uczynił to jeszcze przysięgę. W 4 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 19 werset, to mówi, że co Bóg obiecał, niczego nie żałuje. Czyli wskazuje na wierność Boga względem przymierza. Czasami w życiu może nie dochowujemy wierności, ale z drugiej strony, jak popatrzymy, to Pan Bóg dochowuje zawsze tej wierności. Wierność Bo ktoś by mógł powiedzieć, że to nie powinna nas dotyczyć, ta wierność, tylko Pana Boga, że Pan Bóg musi być wierny, a my niekoniecznie. Ale tak jak w objawieniu mamy wspomniane, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Jeśli my nie będziemy wierni, to też nic nie otrzymamy z wypływających błogosławieństw, które Pan Bóg przygotował. Kolor indygo, ciemno-niebieski lub ciemny błękit. Właściwie to tak pojawia się, tego koloru nie ma w zestawie 6 kolorów, jest, kiedy jest 7 kolory. Ciemno-niebieski lub błękit i myślę, że tutaj jest tak, 2 kolory zbliżane do siebie, czyli niebieski i indygo, bardzo zbliżone do siebie. To znaczy, że Bóg podwójnie podkreślił swoją wierność. Przeczytaliśmy u Żydów, że przez 2 rzeczy nieodmienne, czyli przez obietnicę i przysięgę. Czyli Pan Bóg, jeżeli obiecał, to na pewno to dotrzyma. I o tym mamy wspomniane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, a 16 werset. Mówi, przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan, ponieważ ktoś uczynił, nie sformułowałeś synowi Twemu, jedynemu Twemu, błogosławić, błogosławić Ci będę i rozmnażając, rozmnożą nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek morski. Przez siebie samego przysiągłem. Czyli jak gdyby oprócz tej obietnicy była jeszcze przysięga. Jak gdyby podwójne potwierdzenie tej nadziei, tej obietnicy, co została przygotowana. Na tle ciemnego błękitu, tak jak tęcza się ukazuje też, ukazują się pierwsze gwiazdy. To oznacza, że Bóg wzbudzi duchowe nasienie wypływające z tej obietnicy. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, przepraszam, do Koryntian, w pierwszym swoim liście, 6 rozdziale i 4 wersecie mówi, i 14 wersecie mówi tak. Bo Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi mocą swoją. Wyraźnie jest tutaj potwierdzenie tego, że jeśli Pan Bóg wzbudził Pana Jezusa swoją mocą, to i nas wzbudzi. I kolor ostatni, na wewnętrzny, na łuku, kolor fiolet wewnątrz łuku, zawsze kojarzył się z czym? Z dostojeństwem. Kojarzy się z władzą, uduchownieniem, szlachetnością. I byśmy powiedzieli, że to reprezentuje godność, królewską godność, obietnicę królestwa. I kiedy czytamy Księgę Objawienia, 20 rozdział, a werset 4, 6, to tam mamy właśnie zawarte te mowę o tym królestwie, które będzie w przyszłości. Gdzie 4 werset mówi, i widziałem stolice, usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościedane dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna jej na czoło, na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. 6 werset, błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu. Albowiem nad tymi, w która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Czyli władza, przedstawiona jest władza, królowanie, godność królestwa i spełnienie obietnicy, że znajdą się w tym królestwie. Kolor fioletowy powstaje przez połączenie koloru czerwonego, który wskazuje na ofiarę, i koloru niebieskiego, który wskazuje na wierność. Co to oznacza? Że wierne zachowania przymierze ofiary zapewni nam królewską godność. To, co w psalmie mamy wspomniane, zgromadźcie mi świętych, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze. Ale mówi, że wierne zachowanie tegoż przymierza zapewni królewską godność. Bo jeśli nie będzie wierne, no to tej królewskiej godności nie będzie. I dlatego też i tutaj jest pewnego rodzaju, może tylko wspomnę, niebezpieczeństwo, bo jest taki wypływający z tego kolor nadfiolet, bądź to fale, obojętnie jak nazwiemy, barwa, lub ultrafiolet, niewidzialne promienie i one mogą działać zabójczo. Tutaj mówimy o wielkiej błogosławieństwa, zaszczytach, ale z drugiej strony można wypłynąć z tego pewne rzeczy, które mogą działać zabójczo. Pewne promienie nadfiolet, jeśli będziemy narażeni na ich bezpośrednie działanie, tych promieni. Co to oznacza? Ja myślę, że apostoł Paweł wyraźnie w liście do Galacjan wspomniał, kiedy mówi, kto otrzyma królestwa, kto nie utrzyma, to mówi 5 rozdział, a 21 werset mówi tak. Właściwie mówi, że o pewnych negatywnych rzeczach. Mówi, że jawne są uczynki ciała, które są wymienia cudzołóstwo, nieczystość, rozpustwa, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, zazdrości, mężobójstwa. I mówi, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, co? Nie odziedziczą. Mówi, ale owoc ducha jest miłość. To, co wcześniej w wykładzie było wspomniane. Wesele, pokój, nieskwapliwość. To wszystko mówi, że jeśli cokolwiek będziemy myśleć, że będziemy się ubiegać o duchowy stan, a jednocześnie żyć grzesznie, to apostoł wyraźnie wspomina, że tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Że to, co miało im przynieść piękno, życie, to stanie się dla nich przyczyną śmierci, bo mówią, to może doprowadzić do zabójstwa. Pokrótce wspomniałem może takie moje przemyślenia na temat tych kolorów, na temat, że w tych kolorach, w barwie tej tęczy są zawarty pewien plan, który został przygotowany przez Ojca Niebieskiego. Ale wspomniałem również, że jest tak zwana wtórna tęcza, ale i która słabo świeci, że kolor zewnętrzny, który wydawałoby się jest najważniejszy, wypływający z okupu, znajduje się w środku, a na zewnątrz znajduje się królewskość. Co to oznacza? Ale jest to blade i nie zawsze się pokazuje. Ja myślę, braterstwo, że to jest coś, co się odwrotnie nieraz może być. Że możesz godność królewską, nauka, która może być, że godność królewską możesz otrzymać, ale niekoniecznie wypływającą z okupu, niekoniecznie wypływającą z ofiary. To wszystko zostaje, jak gdyby na opak, przedstawione. Kiedy patrzymy na rozwój Kościoła w czasie wieku Ewangelii, to wiemy, że te prawdy zostały przyćmione, te pierwotne prawdy zostały przyćmione. Gdy popatrzymy na ofiarę, na okup naszego Pana, wyobrażamy sobie dzisiaj, niedługo będziemy podchodzić i do pamiątki, że kiedy mówimy o emblematach, o chlebie, to nie uważają, że jest to symbol, ale że ofiara naszego Pana nie wystarczy, że kapłan musi dokonać dodatkowego dzieła, przemienić powtórnie chleb w ciało naszego Pana, wino w krew, aby człowiek mógł dostąpić stanu jakiego? No jakiego stanu dostąpi? Jak już kapłan za człowieka to uczyni, to od razu go wprowadzi gdzie? Do nieba. Czyli na pierwszym miejscu ukaże mu niebo. A to, co dokonał Chrystus, zostanie na samym końcu, bo uważa, że on więcej coś może zrobić, niż uczynił Chrystus. I myślę, że to, ta wtórna tęcza wskazuje na to, która słabo świeci. Ona ma część prawdy we wszystkim, ale nie tą prawdę, które mówi Słowo Boże, nie te pełne obietnice, które zawarte są ze Słowie Bożym. Wspomniałem również, że oko ludzkie rozeznaje 6 kolory, a w zasadzie no, przyjmuje się, że jest 7 kolory. Czyli człowiek może zauważyć 6 kolory i widzi pewną obietnicę, lecz nie widzi tego 7 koloru, który jest indygo. Odnośnie życia, potwierdzenia życia duchowego, duchowego na poziomie boskim. Literalnie człowiek tego nie może widzieć. My możemy zauważyć to tylko i wyłącznie oczyma naszej wiary, nie widzeniem. Człowiek może zobaczyć tylko 6 barw, ale tej 7 już nie widzi, bo to trzeba widzieć oczyma wiary. Bo wielkie i kosztowne obietnice są przygotowane, ale musimy mieć na to wiarę. Do tego musimy być złączona nasza wiara, a jeśli nie będziemy mieć wiary, będziemy widzieć pewne błogosławieństwa, tak jak będą, jakie będą dla całego świata. Jeszcze jedno chciałem wspomnieć, że łuk pełny widziany jest z góry, a częściowo możemy widzieć z dołu. Myślę, braterstwo, że Pan Bóg widzi jako dokonałe całe dzieło. On widzi piękność i harmonię w zupełności. A my widzimy tylko małą część tego wszystkiego, co Pan Bóg przygotował. Nasze poznanie jest cząstkowe, ale przyjdzie czas, że będziemy mieli głębsze poznanie. Zastanawiając się, braterstwo, nad tymi kolorami tęczy, muszę przyznać, że myślałem o nich dość długo, bo ileś tam lat. Może kiedyś myślałem, że trochę dla młodzieży na ten temat się porozmawia, ale myślę, że życie ucieka szybko i może się nawet nie zdąży. Dlatego chciałem się z braterstwem dzisiaj tym podzielić. Może nie uzupełniłem do końca, ponieważ wiele jeszcze, to takie było ostatnich tygodni, głębsze przemyślenie nad tym, wiele jeszcze wątków, które można by było przy tym poruszyć, bardzo głębokich, ale myślę, że zasygnalizowałem, że jest pewne piękno planu Bożego w tej tęczy ukryte. I myślę, braterstwo, że jeśli kiedykolwiek się pojawi tęcza, braterstwo będą mieli możliwość to obserwować. Wspomnijcie na te wydarzenia, które miały miejsce. Odczytujcie to piękno planu Bożego, że Pan Bóg przygotowuje wielkie zbawienie dla tych, którzy żyją w wieku Ewangelii i dla całego rodzaju ludzkości w przyszłości. Dlatego oceniajmy to i patrzmy szczególnie nie na tęczę wtórne, ale na tą podstawową, która jest ukazana, że tylko przez oko i ofiarę możemy dojść do duchowego stanu i tego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę. Dziękuję.